Zdrowie. To właśnie w tej dziedzinie pranie mózgu pozostawia największe szkody. Palacze są przekonani, że wiedzą, na jakie ryzyko się decydują, ale w rzeczywistości nie mają o tym pojęcia. Ja sam, kiedy miałem wrażenie, że w każdej chwili coś może eksplodować w mojej głowie i szczerze wierzyłem, że jestem przygotowany na najgorsze, oszukiwałem sam siebie. Gdyby w tamtym czasie po wyjęciu papierosa z paczki odezwał się alarm i usłyszałbym takie słowa: w porządku, Allen, to jest właśnie ten papieros. Masz szczęście, bo dostałeś ostatnie ostrzeżenie. Do tej pory jakoś ci uchodziło na sucho, ale jeśli wypalisz tego właśnie papierosa, zaraz coś eksploduje w twojej głowie. Chyba nie przypuszczasz, że po takim czymś bym zapalił. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, wybierz się na ruchliwą ulicę, stań na krawężniku, zamknij oczy i wyobraź sobie, że musisz wybierać. Albo rzucasz palenie, albo przed zapaleniem następnego papierosa przechodzisz na drugą stronę tej ulicy z zamkniętymi oczami. Wiem, co byś wybrał. Przez wiele lat robiłem to, co robią wszyscy palacze. Nie chciałem się nad tym zastanawiać. Chowałem głowę w piasek w nadziei, że pewnego dnia obudzę się rano i po prostu odechce mi się palić. Palacze boją się myśleć o tym, że ponoszą ryzyko zdrowotne. Gdyby o tym myśleli, wyzbyliby się złudzenia, że palenie sprawia im przyjemność. Właśnie dlatego terapia szokowa serwowana nam w mediach podczas kampanii antynikotynowych jest tak nieskuteczna. Tylko niepalący odważają się na oglądanie tych programów. I dlatego także palacze, wspominając wujka Henka, który palił 40 dziennie i dożył 80, tak chętnie pomijają tysiące ludzi, którzy umarli w kwiecie wieku za sprawą tej trującej używki. Po parę razy na tydzień zdarza mi się odbyć następującą rozmowę z palaczem. Zazwyczaj są to ludzie młodzi. Ja. Czemu chcesz rzucić palenie? On. Nie stać mnie na to. Ja. Nie obawiasz się o swoje zdrowie? On. Nie, równie dobrze mogę jutro wpaść pod autobus. Ja. Rzuciłbyś się pod ten autobus umyślnie? On. Jasne, że nie. Ja. Zawsze patrzysz na lewo i na prawo, zanim wejdziesz na jezdnię. On. Jasne, że tak. Otóż to. Palacz bardzo się stara, żeby nie wpaść pod autobus, choć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest znikome. Ale co do tego, że papierosy zrujnują mu zdrowie, istnieje niemal pewność, ale nie wygląda na to, żeby się o to martwił. Tak potężne są efekty prania mózgu. Pamiętam pewnego słynnego angielskiego golfistę, który odmawiał uczestnictwa w zawodach, jeśli toczyły się w USA, bo bał się latać samolotem. A przy tym na polu golfowym odpalał jednego od drugiego. Jeśli wyruszając w podróż mamy choćby cień podejrzenia, że samolot, którym będziemy lecieć, jest uszkodzony, to do niego nie wsiądziemy, choć wypadki lotnicze są bardzo rzadkie. Jednocześnie gotowi jesteśmy ignorować ponad 30-procentowe prawdopodobieństwo, że papierosy nas zabiją. A ponosząc tak ogromne ryzyko, co dostajemy w zamian? Absolutnie nic. Inny popularny mit związany z paleniem dotyczy kaszlu palacza. Wielu młodych ludzi, którzy do mnie przychodzą, uważa, że nie muszą martwić się o zdrowie, póki nie kaszlą. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Kaszel to jeden z naturalnych, niezawodnych sposobów usuwania trucizny z płuc. Sam kaszel nie jest chorobą, to tylko objaw. Palacz kaszle wtedy, gdy jego płuca próbują się pozbyć trujących, rakotwórczych substancji smołowatych. Jeśli palacz nie kaszle, substancje te pozostają w jego płucach i mogą spowodować pojawienie się nowotworu. Palacze często unikają ruchu fizycznego. Nabierają też nawyku płytkiego oddychania, aby nie kaszleć. Zwykłem wierzyć, że mój ciągły kaszel palacza mnie zabije. Powodując wydalanie szkodliwych substancji z moich płuc, prawdopodobnie uratował mi życie. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdybyś miał ładny samochód i pozwolił mu rdzewieć, byłoby to dość głupie, bo szybko zamieniłby się w stary wrak i nie mógłbyś nim jeździć. Jednak nie byłby to koniec świata. Kupienie nowego byłoby kwestią pieniędzy. Twoje ciało jest pojazdem, który wiezie cię przez życie. Wszyscy mówimy, że zdrowie jest naszym najcenniejszym dobrem. Jak bardzo to jest prawdziwe, wiedzą chorzy milionerzy. Większości z nas zdarzyła się w życiu jakaś choroba albo wypadek, po którym modliliśmy się, żeby wyzdrowieć. Jakże szybko o tym zapominamy. Będąc palaczem, nie tylko pozwalasz działać rdzy i nic z tym nie robisz. Systematycznie niszczysz pojazd, którego potrzebujesz do podróży przez życie. A przecież masz tylko ten jeden. Zmądrzej. Nie musisz tego robić. Pamiętaj, palenie absolutnie nic ci nie daje. Na jedną chwilę wyjmij głowę z piachu i spytaj sam siebie. Gdybyś wiedział na pewno, że następny papieros będzie tym, od którego zacznie się rak, to czy naprawdę byś go wypalił? Pomińmy samą chorobę, jest ona trudna do wyobrażenia, ale wyobraź sobie, że musisz iść do centrum onkologii i poddać się tym przykrym badaniom, a potem chemioterapii, naświetlaniom i tak dalej. Paląc, nie pracujesz na swoje dalsze życie. Pracujesz na swoją śmierć. Co się stanie z twoją rodziną i tymi, których kochasz, z twoimi planami i marzeniami? Często spotykam ludzi, którym się to przytrafiło. Oni też nie myśleli, że przytrafi się właśnie im. A najgorsza dla nich jest nie sama choroba, tylko świadomość, że sami ściągnęli na siebie nieszczęście. Przez całe życie palacze mówią sobie, rzucam od jutra. Spróbuj sobie wyobrazić tych, którzy ocknęli się za późno. Dla nich pranie mózgu się skończyło. Mogą teraz w owym nawyku zobaczyć to, czym on naprawdę jest. I przez resztę życia zadają sobie pytanie, dlaczego sam siebie oszukiwałem, że palenie jest mi potrzebne, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Przestań się oszukiwać. Masz szansę. Palenie to reakcja łańcuchowa. Jeśli zapalisz kolejnego papierosa, doprowadzi cię to do następnego i do jeszcze następnego. To się już dzieje. Na początku tej książki obiecałem ci, że to nie będzie terapia szokowa. Lecz jeśli już postanowiłeś, że przestaniesz palić, to, o czym piszę, nie wprawi cię w szok. Jeśli się jeszcze nie zdecydowałeś, zaznacz ten fragment i wróć do niego po przeczytaniu książki. Istnieją grube tomy danych statystycznych na temat szkód, jakie ludzie ponoszą z powodu palenia. Problem polega na tym, że póki palacz nie podejmie decyzji o rzuceniu palenia, nie chce nic wiedzieć na ten temat. Nawet ostrzeżenia ministra zdrowia na pudełkach trafiają w próżnię, bo palacz przyzwyczaja się ich nie dostrzegać, a jeśli przypadkiem je przeczyta, to z wrażenia od razu zapali. Palacze zazwyczaj myślą o swoim ryzyku zdrowotnym jak o wyniku działania ślepego przypadku, czymś w rodzaju przejścia przez pole minowe. Pamiętaj, to się już dzieje. Za każdym razem, kiedy zaciągasz się dymem, wprowadzasz do płuc substancje rakotwórcze. A rak jest bez wątpienia najgorszą ze śmiertelnych chorób, które palenie wywołuje albo się do nich przyczynia. Palenie ma też ogromny wpływ na rozwój chorób serca, miażdżycy tętnic, dusznicy bolesnej, zakrzepicy, chronicznego bronchitu, astmy i innych. Kiedy paliłem, nigdy nie słyszałem o miażdżycy tętnic ani o rozedmie płuc. Wiedziałem, że chroniczny kaszel i chrypka, nawracający bronchit i wzmagające się objawy astmy to skutek palenia. Ale choć były to rzeczy nieprzyjemne, nie powodowały ostrego bólu i wiedziałem, że jakoś je znoszę. Muszę się przyznać, że myśl o raku płuc napełniała mnie przerażeniem i prawdopodobnie dlatego musiałem całkowicie wyprzeć ją ze świadomości. Zdumiewające, jak łatwo strach przed ciężkimi chorobami ulega stłumieniu, gdy wchodzi w grę inny strach – przed życiem bez palenia. Nie dlatego, że ten drugi strach jest silniejszy, ale dlatego, że zagrożenie rakiem płuc wydaje nam się czymś odległym, a odstawienie papierosów, jak się obawiamy, ściągnie na nas natychmiastowe cierpienia. Czemuż mielibyśmy nastawiać się na najgorsze? Być może wcale mnie to nie dosięgnie, myślimy. Zresztą do tego czasu na pewno rzucę palenie. W umyśle palacza toczy się nieustanna walka, coś w rodzaju przeciągania liny. Po jednej stronie lęki, Palenie jest niezdrowe, kosztowne, uzależniające i nieestetyczne. Po drugiej stronie plusy. To mi sprawia przyjemność, to jest moje wsparcie, mój przyjaciel. Nie dociera do nas, że po drugiej stronie też są tylko lęki. Nie chodzi przecież o przyjemność, tylko o strach przed cierpieniem, jakiego doznamy, gdybyśmy wyrzekli się palenia. Pomyśl o heroinistach pozbawionych narkotyku, o panice i piekle, przez jakie przechodzą. A teraz wyobraź sobie ich niewypowiedzianą ulgę i radość, kiedy mogą znowu wbić sobie igłę w żyłę i zakończyć te cierpienia. Zastanów się, czy ktokolwiek uwierzyłby, że przyczyną ich szczęścia jest igła wbita w żyłę. Nienarkomani nie znają tego panicznego uczucia. Heroina go nie usuwa, przeciwnie, właśnie ona jest jego przyczyną. Dla niepalących to nie problem, że nie zapalą po posiłku. Tylko palacze znają to paniczne uczucie uzależnienia. Nikotyna go nie usuwa, przeciwnie, to ona jest jego przyczyną. Strach przed rakiem płuc nie pomógł mi rzucić palenia, ponieważ wierzyłem, że w tych sprawach działa ślepy przypadek. Jeśli się uda, wszystko w porządku. Jeśli nie masz szczęścia, nadepniesz na minę. Wiesz, jakie ryzyko ponosisz. Jesteś gotów ponieść koszty i nic nikomu do tego. Jeśli więc niepalący znajomy próbował przekonać mnie, że ponoszę ryzyko, używałem tych samych argumentów, których używa każdy palacz. Tak czy owak, każdy na coś umiera. Oczywiście, ale czy z tego wynika, że masz rozmyślnie skracać sobie życie? Jakość życia jest ważniejsza od jego długości. Oczywiście, ale chyba nie myślisz, że jakość życia alkoholika albo heroinisty jest wyższa niż jakość życia ludzi wolnych od nałogu? Że życie nałogowego palacza jest lepsze niż życie niepalącego? W tej konkurencji palacz przegrywa podwójnie. Jego życie jest i krótsze, i mniej przyjemne. Myślę, że ze spalinami wdycham więcej trucizn niż z dymem tytoniowym. Nawet gdyby to była prawda, czy to dobry powód, żeby dokładać swoim płucom dodatkowo porcję trucizny? Możesz sobie wyobrazić takiego głupca, który by przytknął usta do rury wydechowej, żeby wdychać jeszcze więcej spalin? A to właśnie czynią palacze. Pomyśl o tym, kiedy zobaczysz nieszczęsnego palacza zaciągającego się głęboko nieocenionym dymem tytoniowym. Teraz wiem, dlaczego świadomość, że zatruwam się i ryzykuję chorobę nowotworową, nie skłoniła mnie do porzucenia nałogu. Z zatruwaniem się jakoś sobie radziłem, a wiedzę o ryzyku wypierałem z umysłu. Jak już wiesz, moja metoda nie polega na tym, żeby cię przerazić i w ten sposób zachęcić do rzucenia. Zamierzam zrobić coś odwrotnego. Przekonać cię, że jeśli się uwolnisz, czeka cię o wiele lepsze życie. Jestem jednak pewien, że gdybym jako palacz miał wgląd w procesy zachodzące w moim ciele, pomogłoby mi to porzucić nałóg. Nie chodzi mi o to, by, jak to się robi w terapii szokowej, pokazywać palaczowi, jaki kolor mają płuca palaczy. Jako palacz widziałem kolor swoich palców i zębów, więc mogłem łatwo zgadnąć, że i płuca nie wyglądają najlepiej. Skoro były jeszcze zdolne do działania, mniej się o nie troszczyłem niż o wygląd palców i zębów, bo nikt przecież nie mógł mi zajrzeć w płuca. Ważne jest jednak to, że gdy palimy, dotyka nas postępujące zwężenie tętnic i przez to każdy mięsień, każda komórka naszego ciała jest pozbawiana tlenu oraz substancji odżywczych, a zamiast tego dostaje różne trucizny i tlenek węgla. Występuje on nie tylko w spalinach, także w dymie tytoniowym. Jak większość kierowców, nie chciałbym mieć w silniku zanieczyszczonego oleju albo brudnego filtra. Wyobraź sobie, że kupiłbyś nowego Rolls-Royce'a i nigdy nie wymieniał filtrów ani oleju. Właśnie tak się zachowujemy wobec własnego organizmu, kiedy zaczynamy zatruwać go dymem tytoniowym. Medycyna odkrywa ostatnio coraz to nowe zależności między paleniem a rozmaitymi chorobami, takimi jak cukrzyca albo rak piersi czy szyjki macicy. To mnie nie zaskakuje. Koncerny tytoniowe zawsze twierdziły, że nie zostało naukowo udowodnione, jakoby palenie powodowało raka płuc. Istnieją jednak dane statystyczne i one nie wymagają żadnych dowodów. Kiedy uderzę się młotkiem w palec, to nie szukam naukowego dowodu, że palec boli właśnie dlatego, lecz od razu rozumiem, o co chodzi. I muszę podkreślić, że chociaż nie jestem lekarzem, to tak samo jak w przypadku młotka i palca, szybko pojąłem, że mój kaszel i duszności były bezpośrednim skutkiem palenia. Jestem jednak przekonany, że największe niebezpieczeństwo, na jakie wystawiamy się paląc papierosy, to powolne i stopniowe osłabianie naszego układu odpornościowego, spowodowane chronicznym zatruciem. Flora i fauna naszej planety narażona jest na nieustające ataki bakterii, wirusów, pasożytów itd., a naszą obroną jest system odpornościowy. Każdy z nas czasem łapie choroby infekcyjne i inne, ale jestem pewien, że choroba nie jest naszym przeznaczeniem. A jeśli jestem silny i w dobrej formie, to mój system odpornościowy sobie z nią poradzi. Lecz nie może on funkcjonować skutecznie, gdy głodzę każdy mięsień czy narząd mojego ciała, pozbawiając je tlenu, zamiast którego dostają one tlenek węgla i inne trucizny. Zapadamy na różne choroby, za które papierosy nie są odpowiedzialne w sposób bezpośredni. Działa to raczej tak jak AIDS, niszcząc system odpornościowy. Długi czas po uwolnieniu się od nałogu zdałem sobie sprawę z tego, że różne dolegliwości, które dokuczały mi przez długie lata, były związane z paleniem. Choć miałem za idiotów ludzi, którzy wolą dać sobie amputować nogę, niż rzucić palenie. Nie wiedziałem, że ja sam mam już problemy z miażdżycą tętnic. Swoją ziemistą cerę uważałem za naturalnie ciemną karnację, albo kładłem ją na karb siedzącego trybu życia i nigdy nie sądziłem, że przyczyną może być zwężenie tętnic. Już w wieku 30 lat dokuczały mi żylaki, które potem zniknęły w cudowny sposób, kiedy przestałem palić. 5 lat wcześniej każdej nocy budziłem się z powodu jakiegoś dziwnego odczucia w nogach. Nie był to ani ostry ból, ani nawet mrowienie, tylko jakiś rodzaj nieustającego podrażnienia. Każdej nocy musiałem prosić moją żonę Joyce, żeby rozmasowała mi nogi. Po roku niepalenia uprzytomniłem sobie nagle, że już od dawna tego nie potrzebuję. 2 lata przed rzuceniem palenia miewałem bóle w klatce piersiowej. Bałem się wtedy, że to na pewno rak płuc, ale teraz zakładam, że to były objawy dusznicy bolesnej. Te bóle nie wróciły już ani razu, odkąd nie palę. Kiedy byłem dzieckiem, każde moje skaleczenie krwawiło obficie. To mnie przestraszało. Nikt mi nie wytłumaczył, że krwawienie jest w istocie naturalnym działaniem oczyszczającym i że krew zakrzepnie, kiedy wykona swoje zadanie. Przypuszczałem, że mogę cierpieć na hemofilię i bałem się, że kiedyś wykrwawię się na śmierć. W późniejszym życiu zdarzały mi się dość głębokie skaleczenia, które nie krwawiły prawie wcale. Ledwie sączyła się z nich gęsta, brązowo-czerwona ciecz. Jej kolor mi się nie podobał. Wiedziałem, że powinna być jasno-czerwona, więc się obawiałem, że to jakaś choroba krwi. Jednak cieszyła mnie konsystencja, która oznaczała, że nie będę obficie krwawił. Dopiero kiedy rzuciłem palenie, dowiedziałem się, że palenie zagęszcza krew, a brązowawy kolor spowodowany jest niedoborem tlenu. Wtedy nie byłem tego świadomy, ale z perspektywy czasu widzę, że to wpływ palenia na moje zdrowie przerażał mnie najbardziej. Kiedy myślę o moim biednym sercu zmuszonym dzień po dniu, uderzenie za uderzeniem, pompować całą tę gęstą breję przez na wpół zatkane naczynia krwionośne, wydaje mi się cudem, że uniknąłem ataku serca. Wtedy pojąłem, jak mocna i genialna jest ta cudowna konstrukcja kruchego ciała. Po 40 na moich dłoniach pojawiła się ostuda. To te brązowe plamy wątrobowe, które widać na dłoniach i twarzach starych ludzi. Próbowałem je ignorować, wiążąc przedwczesne objawy starzenia się z moim niehigienicznym stylem życia. Po 5 latach od zerwania z nałogiem w klinice Raines Park rozmawiałem z pewnym palaczem, który zauważył, że kiedy rzucił palenie, zniknęła ostuda. Wtedy przypomniałem sobie o plamach na moich rękach i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że one również zniknęły. Odkąd pamiętam, zawsze gdy wstawałem zbyt szybko, zwłaszcza w kąpieli, wirowały mi przed oczami świetliste plamki. Kręciło mi się wtedy w głowie, jakby miał zemdleć. Nigdy nie skojarzyłem tego z paleniem. Tak naprawdę to byłem pewien, że zjawisko jest całkiem normalne i wszyscy inni mają podobne doznania. Dopiero 5 lat temu, kiedy pewien były palacz powiedział mi, że pozbył się tego objawu, uświadomiłem sobie, że u mnie również ustąpił. Możesz pomyśleć, że mam w sobie coś z hipochondryka. Sądzę, że byłem nim, kiedy jeszcze paliłem. W nałogu palenia pozwalamy się oszukiwać, że nikotyna dodaje nam odwagi, gdy w rzeczywistości stopniowo i niezauważalnie ją nam odbiera. Byłem w szoku, kiedy usłyszałem, jak mój ojciec powiedział, że nie ma nadziei dożyć 50. Ani się obejrzałem, a 20 lat później odczuwałem ten sam brak radości życia. Nie myśl, że ten rozdział tchnie niepotrzebnym pesymizmem. Zapewniam cię, że jest dokładnie na odwrót. Często bałem się śmierci, kiedy byłem dzieckiem. Wierzyłem, że palenie wyleczyło mnie z tego lęku. Niewykluczone, że tak było. Lecz strach przed śmiercią zastąpiło czymś nieskończenie gorszym. Strachem przed życiem. Teraz mój strach przed śmiercią powrócił. To mi nie przeszkadza. Zdaję sobie sprawę, że jest on związany z odzyskaną radością życia. Nie poświęcam mu więcej uwagi niż kiedy byłem dzieckiem. Żyję pełnią życia i to mnie zajmuje o wiele bardziej. Wiem, że moje szanse do życia setki są niewielkie, ale się postaram. Będę też starał się cieszyć każdą chwilą. Odniosłem i inne korzyści zdrowotne, z których zdałem sobie sprawę jakiś czas po wyjściu z nałogu. Jedna z nich była związana z koszmarami sennymi. Wcześniej co noc miałem złe sny, w których byłem przez kogoś ścigany. Mogę tylko przypuszczać, że te sny były wynikiem pozbawienia organizmu nikotyny przez noc i związanego z tym niepokoju. Teraz jedyny koszmar, jaki mnie czasem nawiedza, to ten, w którym znowu palę. To dość częsty sen u byłych palaczy. Niektórzy się martwią, że to znaczy, że nadal podświadomie pragną palić. Nie przejmuj się tym. Skoro ten wątek pojawia się w złym śnie, wynika stąd, że nie chcesz być palaczem. Po każdym koszmarze pojawia się stan przejściowy, kiedy się budzisz i nie jesteś pewien, czy ta porażka naprawdę miała miejsce. Ale czy nie czujesz się szczęśliwy, kiedy już dotrze do ciebie, że to był tylko sen? Kiedy pisałem o śnie, w którym byłem ścigany, przez pomyłkę zamiast ścigany napisałem cnotliwy. Gdyż w języku angielskim słowa te są bardzo podobne. Chased i chased. Może był to freudowski lapsus, ale to dobry wstęp do następnej sprawy, którą zamierzałem tu poruszyć. W klinice, kiedy wyjaśniam wpływ palenia na koncentrację umysłową, czasem rzucam pytanie, który narząd ma największe zapotrzebowanie na krew? Głupkowate uśmiechy, zwłaszcza u mężczyzn, wskazują, że źle zrozumieli, co miałem na myśli. Jednak i oni mają słuszność. Jestem dość nieśmiałym Anglikiem, więc temat wydaje mi się raczej krępujący i nie zamierzam zamieścić tu małego raportu Kinseya, wchodząc w szczegóły szkodliwych skutków, jakie palenie ma na moją własną seksualną aktywność i potencję, ani jak to wygląda u innych palaczy, z którymi o tym rozmawiałem. Także tych skutków palenia nie byłem świadomy, zanim jakiś czas po rzuceniu palenia nie porównałem swojej sprawności i aktywności seksualnej lub raczej jej braku przed porzuceniem nałogu ze stanem późniejszym. Jeśli oglądasz filmy przyrodnicze, wiesz o tym, że pierwszą zasadą natury jest przetrwanie, a drugą przedłużenie gatunku, czyli rozmnażanie. Natura dba o to, by reprodukcja miała miejsce tylko wtedy, gdy para cieszy się dobrym zdrowiem, dysponuje odpowiednim schronieniem oraz jest w stanie zapewnić żywność sobie i potomstwu. Pomysłowość ludzka pozwoliła zmodyfikować te reguły do pewnego stopnia. Ale wiem z całą pewnością, że wdychanie dymu tytoniowego może doprowadzić do impotencji. I wiem także, że możemy się częściej i głębiej cieszyć aktywnością seksualną, kiedy jesteśmy zdrowi i w dobrej formie. Palacze chętnie ulegają iluzji, że o szkodliwych dla zdrowia skutkach palenia mówi się z przesadą. Jest na odwrót. Bez wątpienia papierosy są w naszym społeczeństwie zabójcą numer jeden. Problem w tym, że kiedy papierosy są tylko jednym z czynników prowadzących do śmierci, to nie są uwzględniane w statystykach. Szacuje się, że około 44% pożarów w domach mieszkalnych spowodował papieros. Trudno powiedzieć, jak wiele wypadków drogowych wynika stąd, że palacz na chwilę odrywa wzrok od drogi, by zapalić papierosa. Zawsze byłem ostrożnym kierowcą, ale chwila, gdy naprawdę otarłem się o śmierć, jeśli pominąć to, że byłem bliski śmierci w wyniku palenia, miała miejsce, kiedy prowadząc samochód próbowałem skręcić sobie papierosa. Wstydzę się też przyznać, jak wiele razy zapalony papieros, który wypadł mi z ust podczas napadu kaszlu, znalazł się gdzieś między siedzeniami. Z pewnością wielu kierowców pamięta, jak jechali, trzymając jedną rękę na kierownicy, podczas gdy druga zajęta była szukaniem zgubionego papierosa. Efektem prania mózgu, jakiemu podlegamy, jest to, że zaczynamy rozumować jak ktoś, kto wypadł ze stupiętrowego wieżowca i w połowie drogi mijając 50. piętro myśli sobie, jak na razie nic złego się nie dzieje. Rzeczywiście wierzymy, że skoro dotąd nie stało się nic złego, to następny papieros też nie pogorszy naszej sytuacji. Spróbuj spojrzeć na to inaczej. Palenie ma naturę cykliczną, to niekończący się łańcuch. Każdy papieros sprawia, że będziesz potrzebował następnego. Zapalając papierosa, podpalasz ląd. Skąd możesz wiedzieć, czy następny papieros nie wywoła eksplozji?